Tytuł tygodnia. Marek Hendrykowski. Wiwat. Saga Wielkopolska. Wydawnictwo Rebis. Biegnąca niegdyś między dwoma szpalerami Jesionów, jedna z głównych arterii dzisiejszego Poznania, ulica Grunwaldzka nazwę swą otrzyma dopiero w roku 1919. Tytuł tygodnia. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou. Villa Flora. Dziwny budynek. Ni to dwór, ni rezydencja. Kiedy ją posadowiono? Dlaczego właśnie tutaj? Kto ją wybudował? Jakie było jej pierwotne przeznaczenie? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba będzie cofnąć zegar teraźniejszości sporo, bo aż do lat 70. XIX wieku. Villa Flora przy ulicy Grunwaldzkiej liczy sobie bowiem już półtora wieku. Początki historii tego budynku datują się na rok 1872. Właśnie wtedy mierniczy i projektanci zakończyli swoje prace i łopaty robotników wykonujących wykop pod fundamenty poszły w ruch. W mieście i w całej prowincji budowano na potęgę. Po wygraniu wojny z Francją, zjednoczona pod berłem Kaisera Rzesza Niemiecka otrzymała z tytułu rekompensaty ogromną na owe czasy kontrybucję wojenną. Dzięki niej nastąpiło w państwie niemieckim po roku 1871 niebywałe ożywienie gospodarcze, którego beneficjentem stał się nie tylko stołeczny Berlin, lecz między innymi także prowincjonalny Poznań. Były to, bez cienia przesady, złote czasy dla inwestorów, architektów i właścicieli dziesiątków przedsiębiorstw budowlanych. Wznoszeniu coraz to nowych gmachów, kamienic i domów sprzyjała stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza prowincji poznańskiej i zasobny stan kieszeni licznych kręgów jej zamożnych mieszkańców, Polaków, Żydów i Niemców. Budowano na bogato. Bardzo rzadko chodziło o indywidualny wyraz kamienicy czy gmachu urzędu. W cenie był natomiast dość szablonowo traktowany eklektyzm, w ramach którego architekci, budowniczowie i przedsiębiorcy budowlani, za pomocą różnego typu elementów kompozycyjnych, takich jak klasycyzująca rytmika fasad, boniowania, pilastry, bogate obramienia i zwieńczenia oraz starannie wykończonych dekoracyjnych detali, nadawali elewacjom kształt uchodzący w obiegowym pojęciu za elegancki. Zastosowane przy budowie Villi Flory formy historyczne podnosiły walory estetyczne budynku. Przede wszystkim jednak sugerowały, iż jego właściciel musi być kimś majętnym i dobrze sytuowanym, skoro stać go nie tylko na tak przestronne domostwo, lecz również na zbytkowną, trzykondygnacyjną wieżę, portyk z jońskimi kolumnami, kosztowne zdobienia i narzucającą się oczom elegancję nowo postawionej nieruchomości. Villa Flora, w odróżnieniu od większości pozbawionych nawet skrawka ogrodu budynków stojących w śródmieściu, była obiektem otoczonym własną przestrzenią, drzewami, zielenią, małą architekturą. I właśnie ta rozległa przestrzeń z otwartym na okoliczne pola widnokręgiem stanowiła magnes dla odwiedzających. Budynek wraz z przyległościami wybudowany został w szczerym polu, naokoło aż do gmachu dworca kolejowego i początków dawnego łazarza nie stało nic. Dzisiejsza ulica Grunwaldzka była w tamtym czasie zwykłą drogą, podmiejskim traktem prowadzącym na południowy zachód od miasta do podpoznańskich wsi i miasteczek. Biegnąca niegdyś między dwoma szpalerami Jesionów, jedna z głównych arterii dzisiejszego Poznania, ulica Grunwaldzka, nazwę swą otrzyma dopiero w roku 1919 i od niej weźmie początek nazwa pięknej dzielnicy, której nie było jeszcze wtedy na mapach. Grunwaldem oficjalnie tereny te staną się kilkadziesiąt lat później. Do jakiej potrzeby odwoływał się pomysł wybudowania w tamtym odludnym miejscu tak reprezentacyjnej budowli? Czy miała być ona rezydencją jakiegoś wziętego lekarza, adwokata, bądź też bogatego przemysłowca? Nic podobnego. Przedsiębiorczy XIX-wieczny inwestor rozumował całkiem inaczej i nie zamierzał budować na własne potrzeby, lecz z myślą o pomnożeniu własnych dochodów. Kluczem do zamierzanego przezeń sukcesu był wolny czas tysięcy mieszkańców Poznania. Ludzie mieli go wtedy pod dostatkiem w erze bez imprez masowych, kina, radia, sportu, telewizji satelitarnej i internetu. Jeśli czegoś naprawdę brakowało im na co dzień w ciasnym, zadymionym jesienią i zimą, ściśniętym murami mieście, to świeżego powietrza i kontaktu z naturą. Tak było nie tylko w Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Hucie Królewskiej, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie, lecz w całej Europie. Idea miasta ogrodu, której tyle zawdzięcza architektura miejska zindustrializowanej Europy, dopiero torowała sobie drogę do zbiorowej świadomości. Dzisiejszy Grunwald w tamtym odległym czasie to były zielone płuca miasta i nasz przedsiębiorca postanowił zrobić na tym dobry interes. Znaleźć się w takim miejscu oznaczało poczuć przyjemność obcowania z architekturą rezydencjonalną otwartą na użytek publiczny. Miało być elegancko, a jednocześnie miło i przytulnie. Najwyższy czas przedstawić inwestora, któremu zawdzięczamy istnienie Willi Flory. Był nim 39-letni obywatel Poznania, budowniczy i przedsiębiorca budowlany Bolesław Margowski. Urodził się w roku 1833 jako syn Wojciecha Margowskiego i Marianny z Lipińskich. Czy był potomkiem Wincentego Margowskiego, właściciela zajazdu pod rycerzem przy ulicy Wrocławskiej? Niewykluczone, choć nie ma co do tego całkowitej pewności. Ważniejsze jednak, że zanim sam został mistrzem murarskim i przedsiębiorcą, uczył się fachu w szkole budowlanej założonej przez sławnego mistrza sztuki budowania Antoniego Krzyżanowskiego.
Tytuł tygodnia.